Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dopiero co mieliśmy Dzień Ojca, a ojcem, niezależnie od tego, co by różne osoby mówiły, jednak jest zawsze mężczyzna. I właśnie dlatego moim gościem dzisiaj jest pan dr Michał Gulczyński, Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, członek zarządu stowarzyszenia, a poza tym naukowiec, który bada kwestie dyskryminacyjne w ramach swojej działalności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pierwsze pytanie, które może się pojawić, to jest po co w ogóle takie stowarzyszenie? Przecież to kobiety są dyskryminowane.
No dlatego, że mężczyźni również bywają dyskryminowani, czy po prostu są dyskryminowani w wielu kwestiach, na wiele sposobów. Przede wszystkim w prawie. I to jest dosyć oczywiste i niekontrowersyjne, niezależnie od tego, jaką definicję dyskryminacji przyjmiemy. Mężczyźni mają dodatkowe obowiązki wynikające z płci, na przykład obowiązek kwalifikacji wojskowej i ewentualnego stawiennictwa w wypadku poboru. A do tego nie mają wszystkich praw, czy nie mają takich samych praw jak kobiety. I to dotyczy na przykład wieku emerytalnego, PIT-u zero dla seniora, który też jest z wiekiem emerytalnym powiązany. Mają cięższe, powiedzmy, wymogi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, mają krótsze urlopy związane z rodzicielstwem, są gorzej traktowani z mocy prawa w więzieniach czy w aresztach. Więc jest no, szereg takich sytuacji, gdzie mężczyźni nie mają równych praw, mają więcej obowiązków, a do tego dochodzi dyskryminacja w postaci nierównego traktowania przez instytucje. No i tutaj już możemy mieć, powiedzmy, różne doświadczenia. Może czasami brakować danych na potwierdzenie niektórych tez, dlatego że instytucje państwowe tych danych nie chcą zbierać. No i na koniec to, czym się zajmuje Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, to są słabsze wyniki chłopców i mężczyzn pod wieloma względami, zaczynając od edukacji, przez zdrowie, po czasami też nierówne traktowanie na rynku pracy na przykład.
Pogłębimy sobie te tematy, ale pierwsza odpowiedź, która mi się nasuwa, kiedy pana słucham, jest taka, że no może jest tak, że część tych dyskryminacyjnych, a inni powiedzą, że rzekomo dyskryminacyjnych regulacji bierze się po prostu z tego, że płcie są różne. To znaczy, no, kobiety po prostu są mniej odporne, na przykład fizycznie, więc jeżeli mówimy o wieku emerytalnym, no to one powinny na emeryturę przechodzić wcześniej, bo krócej będą zdolne do wykonywania jakichś fizycznych prac. Albo jeżeli chodzi o same warunki wykonywania pracy, mężczyzna z zasady jest silniejszy, odporniejszy, no więc można mu tam więcej narzucić. Czy to nie jest tak?
Akurat kobiety żyją w zdrowiu dłużej w Polsce, to widać w danych, to akurat jest mierzone, także w Polsce wiek emerytalny prawny wynosi 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Dla kobiet średnia długość życia w zdrowiu to jest nieco ponad 61 lat, 64 lata dla mężczyzn to jest mniej więcej 61 lat, to znaczy, że kobieta przez kilka lat pracuje, czy jest na emeryturze, będąc wciąż zdrowa, a mężczyzna wciąż pracuje, nie będąc już uznawanym za zdrowego. Tak? Czyli nawet jeśli, to jest też jeden z argumentów, który jest właśnie podnoszony, że nawet jeśli kobiece ciało, powiedzmy, szybciej przestawałoby być zdolne do pracy, no to nie do końca jest prawda w Polsce i to wiemy z danych. A do tego dzisiaj zupełnie inaczej wygląda rynek pracy niż kilka dekad temu, gdy te różnice w wieku emerytalnym ustalano. Dzisiaj zdecydowana większość kobiet pracuje w trybie bardziej, powiedzmy, czy to biurowym, czy siedzącym, czy w sektorze usług, gdzie no nie zawsze to jest praca lekka fizycznie, bo możemy pomyśleć o osobach, które pracują na przykład w sklepach, dyskontach i to często też jest praca obciążająca fizycznie. Natomiast jest wiele zawodów, które kobiety wykonują i jak najbardziej mogą je wykonywać również mając właśnie 60 parę lat. Zresztą możemy też myśleć o wyrównywaniu wieku emerytalnego, czy to w dół, czy to poprzez wprowadzanie emerytur stażowych, które by były związane z tym, ile ktoś rzeczywiście przepracował, albo w jakich warunkach ktoś przez ileś lat pracował. I przypomnę, że jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie ma przyjętego, obowiązującego planu wyrównywania wieku emerytalnego. Wszystkie inne kraje Unii Europejskiej albo już mają równy, niektóre kraje już od dawna, albo mają plan wyrównywania tego wieku emerytalnego i no my, powiedzmy, jesteśmy tym ostatnim krajem. Nie ma powodu, żeby akurat w Polsce te różnice były aż tak drastyczne.
Zastanawiam się, czy to, jaka jest sytuacja mężczyzn, wynika w jakimś stopniu z tego, że walczono przez długi czas, przez kilka ostatnich dekad z czy to wyimaginowaną, czy rzeczywistą dyskryminacją kobiet. To znaczy, czy mamy tutaj do czynienia z jakiegoś rodzaju grą o sumie zerowej? Jeżeli się przyznaje specjalne prawa jednej płci, to ta druga płeć siłą rzeczy jest dyskryminowana, czy nie należy tak na to patrzeć?
Pamiętajmy, że nierówny wiek emerytalny, czy nierówne przepisy BHP, czy nierówna kwalifikacja wojskowa, one nie wynikają z tego, że walczono o prawa kobiet, tak? Czyli to nie są, one nie są wynikiem ruchów, działań ruchów feministycznych na przykład. To są raczej kwestie wynikające właśnie z konserwatywnych przekonań, o które pan pytał w poprzednim pytaniu, czyli właśnie z przekonania, że kobieta, mężczyzna są znacząco różni, mają mieć, i nie tylko są różni biologicznie, ale oni mają mieć różne role społeczne i trzeba je utrwalać poprzez prawo. Więc ja nie obwiniam tutaj właśnie tych ruchów, powiedzmy, walczących o równość większości tych, za większość z tych nierówności prawnych, dlatego że one po prostu właśnie są dosyć stare i wynikają raczej z konserwatywnych niż równościowych przekonań.
Ale czy to należy w ten sposób interpretować, że trochę tej sytuacji mężczyzn winni są konserwatyści? Tak to można rozumieć?
No, częściowo tak. Pamiętajmy, kto wprowadził wiek emerytalny, który jest obecnie nierówny. Poprzedni rząd Donalda Tuska wyrównywał do 67. To podniesienie, jednoczesne podniesienie i wyrównanie oczywiście się spotkało z sprzeciwem społecznym i następnie właśnie konserwatyści, Prawo i Sprawiedliwość doszli do władzy, zmienili ten wiek emerytalny z powrotem na nierówny, następnie wprowadzili kolejne rozwiązania właśnie w postaci na przykład PIT-u zero, który jest powiązany z wiekiem emerytalnym, czyli kobieta mając lat 60 może albo zdecydować, że przechodzi na emeryturę, przestaje płacić składki i wypłaca, albo kontynuuje pracę, nie pobiera emerytury, ale za to nie płaci również podatku dochodowego. W tym czasie jej kolega pracujący na tym samym stanowisku, mający tyle samo lat, 60, musi dalej pracować, musi dalej płacić składki i musi dalej płacić podatek dochodowy. I to jest rozwiązanie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość i właśnie to PiS również jest, myślę, najbardziej twardo broniącą tego nierównego wieku emerytalnego formacją. Wiem to i z wewnątrz PiS-u od samorządowców i pamiętam też reakcję posłów PiS-u, gdy poszedłem do Sejmu dyskutować o emeryturach stażowych. I tam również pomysł tego, żeby emerytury stażowe były równe, czyli żeby na przykład po 30 latach albo 35 i kobieta i mężczyzna mogli przejść na emeryturę, no on się spotkał wręcz z wyśmianiem ze strony posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości. Więc w dużej mierze na pewno część z tych nierówności wynika z właśnie działań konserwatystów i z tego oporu przed zmianą.
No to jest bardzo, bardzo ciekawe, nawet być może dla niektórych trochę szokujące, co pan mówi, bo można z tego wywnioskować, że jeżeli dzisiaj mężczyźni zaczynają domagać się lepszej reprezentacji albo zrzeszają się w takie stowarzyszenia, jak właśnie państwa stowarzyszenie, wydaje się tak przynajmniej niektórzy mogą sądzić instynktownie, intuicyjnie, że to musi mieć jakieś korzenie, w cudzysłowie, prawicowe. Używam umownie tego pojęcia, no bo wtedy mężczyźni stają naprzeciwko kobiet, które rzekomo są dyskryminowane znacznie bardziej i mówią, my też jesteśmy. A tu się nagle okazuje, że w zasadzie duża część tej dyskryminacji mężczyzn no, bierze się z tego bardzo tradycyjnego pojmowania ról.
Tak, mniej więcej właśnie to powiedziałem, że my, na przykład te przykłady dyskryminacji, one wynikają właśnie z tego, że uważano kobiety i mężczyzn za właśnie różnych biologicznie, a do tego, i to jest jakby w dużej części prawdziwe, ale też utrwalano i powiększano te nierówności biologiczne do dużych nierówności społecznych, przydzielając kobietom i mężczyznom znacząco różne role społeczne, ograniczając ich wolność, wolność powiedzmy wyboru, kształtowania swojego własnego życia i robiono to poprzez prawo. Obecnie mamy różne odłamy lewicy, różne odłamy prawicy i podtrzymam to, co powiedziałem też niedawno w kilku wywiadach, że mamy konsensus polityczny, ani lewica, ani prawica nie chce rozwiązywać problemów mężczyzn. Nie ma takiej partii, która by powiedziała, że my bierzemy teraz na sztandary właśnie równość i rozwiążemy te wszystkie problemy mężczyzn, o których dobrze wiadomo. Opisałem je zresztą w niedawno wydanej książce Mężczyźni o nierówności płci i tam również krytykuję właśnie i lewicę, i prawicę, bo z jednej strony prawica wprowadzała te nierównościowe rozwiązania. Prawica również nie za bardzo chce rozmawiać o równości płci. Z kolei lewica bardzo dużo mówi o równości płci, ale zazwyczaj pojmuje ją jednostronnie. Jeśli już są podejmowane jakieś działania polityczne, to one zazwyczaj dotyczą tylko problemów kobiet.
Czy trzymając się jeszcze tego wątku zrozumienia czy niezrozumienia ze strony organizacji partyjnych, polityków, czy w jakichś miejscach chociaż jesteście wysłuchiwani, czy ktoś chce zrozumieć te problemy, czy to jest tak, że wszędzie jest ściana, głucha ściana i nie ma w ogóle z kim rozmawiać?
Na Kongresie Mężczyzn mieliśmy i posła Konfederacji, i rzecznika Lewicy i posła Józefa Ciuka, który wszedł do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, jest bardzo aktywny w tych sprawach, bardzo dużo mówi i też pisze interpelacje, stara się działać, stara się integrować różne środowiska i dawać im głos. Więc można powiedzieć, że są takie pojedyncze osoby, które są albo zainteresowane, albo gotowe do rozmowy. Konfederacja na przykład zajęła się problemem alienacji rodzicielskiej, czyli izolowania, bezprawnego izolowania dzieci od rodziców i też nastawiania tych dzieci przeciwko rodzicom po rozstaniu. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy w tej sprawie. Minister Żurek również już powiedzmy zapowiedział mniej więcej, jak ma wyglądać reforma prawa rodzinnego, która daje nadzieję i daje szansę na rozwiązanie tych problemów właśnie nierównego traktowania rodziców w sądach i izolowania dzieci od rodziców. Powiedzmy, że lewica chętnie nas wysłuchuje, chętnie o tym dyskutuje i w każdym środowisku lewicowym znam osoby, które są, powiedzmy, popierają i naszą działalność i przyznają słuszność temu, co piszę w książce, ale jednocześnie w każdym środowisku znam osoby, które są bardzo wrogo nastawione i są bardzo przeciwne temu naszej działalności i mówią, że książki w ogóle nawet nie będą czytać, bo mężczyźni nie mogą być dyskryminowani. Więc lewica jest bardzo mocno podzielona i prowadzi bardzo ostre wewnętrzne dyskusje. Na razie nie prowadzi to właściwie do żadnych takich konkretnych działań systemowych, mimo że przecież jedna z partii lewicowych jest w rządzie. Z kolei prawica, wydaje mi się, mniej chętnie o tym dyskutuje, bo w ogóle mniej chętnie zajmuje się równością płci i to też prowadzi do tego, że no, bardzo sporadycznie znajduje jakiś problem, którym by się chciała zająć i to jest właśnie ta alienacja rodzicielska. Trochę się obawiam, że Konfederacja do tego ograniczy swoje działania przed kampanią wyborczą i właśnie z tym hasłem walki z alienacją rodzicielską będzie chciała udowadniać, że robi coś dla mężczyzn, a niekoniecznie zajmie się wszystkimi innymi problemami.
Teraz chciałbym wrócić do wątku konkretów, na co mężczyźni się natykają, z czym się spotykają, zaczynając od tych kwestii instytucjonalno-prawnych. Wspomniał pan o tym już trochę już pan o tym mówił w kontekście między innymi wieku emerytalnego i opodatkowania emerytów. A co jeszcze można by wskazać, gdzie są takie najbardziej znaczące miejsca w systemie prawnym, gdzie mężczyźni są gorzej traktowani?
Więc poza emeryturami to jest na pewno kwalifikacja wojskowa, która dotyczy wszystkich mężczyzn, którzy kończą 19 lat. Każdy musi się stawić, dostaje kategorię i jeśli jest uznany za zdolnego do służby wojskowej, to w sytuacji przywrócenia czy odwieszenia poboru będzie mógł zostać wezwany do stawiennictwa i odbycia służby. Podobnie może się zdarzyć tak jak na Ukrainie. W razie wojny mężczyźni mogą mieć ograniczone możliwości wyjazdu właśnie ze względu na to, że przeszli kwalifikację wojskową. Przypomnę, że kobiety przechodzą kwalifikację wojskową tylko albo na własne życzenie, albo gdy uzyskają odpowiednie kwalifikacje, które mogą być wojskowo przydatne, czyli skończą odpowiedni kierunek studiów, na przykład medycynę. Wtedy wszystkie kobiety z danego kierunku, powiedzmy, muszą przejść taką kwalifikację, ale 94% osób, które przechodzą kwalifikacje, są wzywane, to są mężczyźni. Więc to jest nierówność obowiązków. Następna nierówność dotyczy urlopów rodzicielskich. Zacznę od takiego paradoksu, że ojciec, gdy chce skorzystać z urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego, składa wniosek o zasiłek macierzyński. I my wnioskowaliśmy jako stowarzyszenie, żeby to zmienić i minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która na co dzień bardzo walczy o feminatywy, stwierdziła, że niestety nie można tego zmienić, bo to by się wiązało z dużymi kosztami, a ludzie są już przyzwyczajeni do tego, że ojciec jest na zasiłku macierzyńskim, więc teraz okazuje się, że w takiej sytuacji jednak język nie ma znaczenia i nie trzeba nic zmieniać. Jednocześnie słyszymy cały czas o tym, że mężczyźni za mało się zajmują dziećmi, za mało się zajmują domem, też swoimi, powiedzmy, starszymi rodzicami, czyli mało angażują się w obowiązki opiekuńcze, a nie ma żadnej inicjatywy ze strony rządu, żeby wydłużyć urlop ojcowski. Przypomnę, dla kobiet urlop macierzyński trwa 20 tygodni, dla mężczyzn 2 tygodnie. Albo żeby
10 razy mniej.
No tak, trochę dramatyzując, można tak powiedzieć, ale też pamiętajmy, że matka może przekazać ojcu 6 tygodni swojego urlopu macierzyńskiego. Natomiast później to, co jest ważne, w wyniku dyrektywy unijnej i też wcześniejszego działania poprzedniego rządu Donalda Tuska wprowadzono najpierw 2 tygodnie urlopu ojcowskiego, teraz wydłużono te 2 tygodnie nadal są, ale później jest jeszcze 9 tygodni zarezerwowanych urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców i równa liczba tygodni dla ojca i dla matki łącznie, którą sobie mogą podzielić jak chcą. Więc teoretycznie jest możliwe, że ojciec będzie dłużej na urlopie rodzicielskim niż matka, jeśli matka się na to zgodzi i tak rodzice ze sobą ustalą, ale zazwyczaj to się nie opłaca rodzinie, dlatego że na urlopie rodzicielskim otrzymuje się tylko 70% dotychczasowego wynagrodzenia czy tej podstawy zasiłku. W związku z tym, jeśli rodzina, gospodarstwo domowe wspólnie decyduje o tym, kto pójdzie na urlop, no to nie opłaca się, żeby szła na urlop osoba, która zarabia więcej albo która ma bardziej niestabilną pracę czy bardziej zależną od tego, ile godzin rzeczywiście przepracuje. Więc w zdecydowanej większości przypadków będzie się po prostu nie opłacało, żeby ojciec szedł na ten urlop rodzicielski. I znowu w mediach, wśród aktywistów czy polityków słyszymy no, dramatyzowanie, że ojcowie nie chcą iść na ten urlop rodzicielski, ale to jest często po prostu właśnie po pierwsze nieopłacalne, po drugie też trudne, bo trzeba wypełnić trochę więcej formularzy i też trzeba być takim powiedzmy pionierem w swoim środowisku pracy. Często firmy nie są przyzwyczajone do tego, że ojcowie idą na urlop i trzeba te bariery samodzielnie przełamywać. Myślę, że to się w następnych dekadach będzie zmieniać. Następna rzecz, bo mówimy o tych sytuacjach, gdzie mężczyźni nie są równo traktowani, na przykład przepisy BHP. Takim najbardziej jaskrawym przypadkiem są polskie koleje państwowe, w których konduktor i kierownik pociągu nie dostają posiłku profilaktycznego, który dostają kobiety na tych samych stanowiskach, czyli konduktorka i kierowniczka pociągu.
To już jest naprawdę dziwne. To już jest naprawdę dziwne.
Codziennie rano ustawiają się panie w kolejce po słoiczki z posiłkami. W innych firmach, z tego co wiemy, też w spółkach Skarbu Państwa, to są czasami vouchery finansowe, które można gdzieś wydać, więc powiedzmy to jest jeszcze bardziej korzystne niż dostanie jakiegoś rzeczywiście fizycznego posiłku, który komuś może nie odpowiadać. No ale następnie jakby widzimy to w środowisku pracy. Mężczyzna widzi to, że jest inaczej traktowany niż kobieta, że on nie ma tego samego uprawnienia co kobieta pracująca na tym samym stanowisku, a jednocześnie słyszymy bardzo silną walkę o to, żeby na tych samych stanowiskach kobiety i mężczyzn wynagradzać tak samo.
A przepraszam, bo to jest ten przykład mnie szczególnie jakoś zaintrygował, bo to wygląda tak, jakby PKP uważało, że nie wiem, mężczyzna nie musi jeść albo może jeść połowę tego, co kobieta. Czy pan się spotkał z jakimś wyjaśnieniem, dlaczego tak właśnie PKP postępują?
Tak, my pisaliśmy do PKP jako stowarzyszenie z właśnie wnioskami o wyjaśnienie. Okazało się, że przeprowadzono badanie, z którego wynikało, że taka typowa zmiana na kolejach wydatek energetyczny trafia w widełki między tym minimum, powyżej którego kobieta już musi dostać posiłek, a tym minimum, dla którego mężczyźni muszą dostać posiłek. Według przepisów BHP dla mężczyzn to minimum właśnie, które wyznacza otrzymanie prawo do otrzymania posiłku profilaktycznego jest znacznie wyższe. No i w związku z tym, skoro tak wyszło, że kobiety muszą ten posiłek dostawać, to zorganizowano to, żeby kobiety właśnie dostawały posiłki. Natomiast zamiast wprowadzić jednocześnie posiłek dla wszystkich, no to zaoszczędzono i mężczyznom tego uprawnienia nie przyznano.
No to jest rzeczywiście dosyć, muszę powiedzieć, niesamowita sytuacja, ale PKP się tłumaczy przepisami. No oczywiście tutaj chodzi o kasę też, to jest jasne. Teraz przejdźmy do drugiego obszaru dyskryminacji, który chyba jest trudniejszy do wychwycenia. Myślę tutaj o tej dyskryminacji, która nie wynika już bezpośrednio z przepisów. Chyba najczęściej przywoływanym przykładem, i tu moje pytanie, czy on jest trafny, jest działanie sądów rodzinnych, gdzie mówi się, że sądy rodzinne są obsadzone w większości sędziami lub asesorami sądowymi płci żeńskiej i dlatego jest to uprzedzenie pewnego rodzaju do mężczyzn. Tutaj pozwolę sobie na skojarzenie filmowe, bo być może niektórzy kojarzą taki film Tato z 95 roku Macieja Ślesickiego. Dobrze się to do dzisiaj zresztą ogląda. W roli głównej Bogusław Linda, tam Cezary Pazura też gra, Dorota Segda, no bardzo dobra obsada. To jest historia mężczyzny właśnie, którego żona no, przeszła jakieś załamanie nerwowe, a sąd mimo to przyznaje jej prawo do opieki nad córką. Córka tam ma chyba kilka lat, nie wiem, z 10 czy coś w tych okolicach. Jest taka scena w sądzie, gdzie sąd, oczywiście jest to pani sędzia, gdzie sąd uzasadnia, dlaczego właśnie, i tam padają takie słowa. Sąd uważa, że córka jest niezbędna dla dobrostanu, czy tam, no w każdym razie, że córka jest potrzebna tej matce, żeby ona wyzdrowiała. Tak to jest przedstawiane. No i Linda oburzony wychodzi z tej sali sądowej, mówiąc sąd, jaki sąd, i trzaska drzwiami. Rzeczywiście polecam ten film, jeżeli ktoś nie widział jeszcze, to warto zobaczyć. No i tutaj jest pytanie, film jest z 95 roku. Pomyślelibyśmy, no to naprawdę kupa czasu, 31 lat, chyba to już tak nie wygląda. Ale właśnie, czy to tak wygląda, czy nie?
Książce pisze właśnie, że niewiele się zmieniło. To znaczy, ojcowie na pewno są już bardziej zaangażowani w życie dzieci. Czyli jest też w tym filmie taka scena, gdy Linda przychodzi do adwokatki i ona go pyta, do jakiej klasy chodzi pana dziecko, co lubi robić i kto jest jego wychowawcą i tak dalej. Zadaje podstawowe pytania i ten ojciec tego zupełnie nie wie. Więc wydaje się wtedy, że on wprawdzie chce się teraz zajmować tym dzieckiem, ale właściwie wcześniej się nim prawie nie zajmował i nie był zaangażowany przynajmniej w to życie szkolne. Myślę, że teraz to się już zmienia i będzie się dalej zmieniać, w związku z tym, że właśnie mamy te urlopy. Ojcowie rzeczywiście 30 lat później, to już jest kolejne pokolenie, są znacznie bardziej zaangażowani, znacznie bardziej aktywni w takim bezpośrednim życiu swoich dzieci. Natomiast system działa dość podobnie, w tym sensie, że nie jest właściwie możliwe wyegzekwowanie kontaktów z dzieckiem. Czyli sąd może zasądzać kontakty i takim standardowym pakietem to jest miejsce zamieszkania u matki, a następnie co drugi tydzień weekend z ojcem. I jeśli ten rodzic, przy którym ustalono miejsce zamieszkania, naprawdę nie chce oddać dziecka na ten weekend, to po prostu tego nie zrobi. Tak samo jeśli rodzic się przeprowadzi, jeśli wyjedzie do innego kraju, to właściwie bardzo trudno jest te kontakty wyegzekwować i Polska przegrywa sprawy o to w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. I niedawno była też sprawa odwrotna, gdzie to matce uniemożliwiono kontakty z dzieckiem i matka dostała zadośćuczynienie od państwa polskiego za to, że państwo jest zupełnie bezradne i nie pozwala, nie chroni tej więzi rodzica z dzieckiem. Więc zdarza się też tak, że to matka jest izolowana. Pamiętajmy też, że często razem z rodzicem są izolowani również dziadkowie, więc rozbija się więź z całą tą drugą stroną rodziny dziecka. Więc to nie jest taka typowa sprawa kobiety przeciwko mężczyznom. Oczywiście ojców w tych sytuacjach jest znacznie więcej jest organizacji ojcowskich niż organizacji matek, które nie mają kontakty z dziećmi, właśnie dlatego, że zazwyczaj to miejsce zamieszkania dziecka jest ustalane przy matce. Ale zdarza się też sytuacja odwrotna i dlatego myślę, że nie powinniśmy tego postrzegać wyłącznie jako taki konflikt kobiety przeciwko mężczyznom. Powinniśmy szukać rozwiązań, które będą dobre no przede wszystkim dla dzieci i też które będą pozwalać zredukować konflikt między rodzicami w sytuacji okołorozwodowej.
A czy wychwytuje pan jeszcze jakieś inne sfery, w których być może ta nieformalna dyskryminacja biorąca się z jakiegoś systemowego uprzedzenia, niekoniecznie z przepisów, występuje?
W książce podaję dwa przykłady, które mogą być może zaskakujące, ale wynikają, czy wiemy o nich z badań eksperymentalnych. Pierwszy przykład to jest rynek najmu. I myślę, że też każdy student ma takie doświadczenie, gdy szuka mieszkania w dużym mieście. Są ogłoszenia o pokoju dla studentki. Jest rzadko można znaleźć ogłoszenie, które będzie kierowane tylko do mężczyzn, natomiast tych ogłoszeń tylko dla kobiet jest całkiem sporo. I to jest jedna część tej trudności, z którą się młody mężczyzna może mierzyć, a druga część to już jest preferencja tych wynajmujących. I właśnie wiemy z badań eksperymentalnych z różnych krajów, że jednak właściciel mieszkania woli wynająć mieszkanie kobiecie niż mężczyźnie, zwłaszcza mężczyźnie należącym do jakiejś mniejszości, czasami seksualnej, ale zwłaszcza etnicznej. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar to jest rynek pracy, gdzie również wiemy z badań właśnie eksperymentalnych, które polegają na tym, że się wysyła CV do różnych miejsc pracy ze zmienionym nazwiskiem, czyli ze zmienioną płcią tej osoby, która aplikuje. I zwłaszcza w zawodach sfeminizowanych, czyli takich jak na przykład nauczyciel przedszkola czy pielęgniarka, mężczyźni są mniej chętnie zapraszani na rozmowę o pracę, czyli mniej chętnie, rzadziej przechodzą do drugiego etapu. I tutaj znowu pokutuje taka konserwatywna norma. Możemy sobie przypomnieć niedawną wypowiedź Przemysława Czarnka, który zaraz po tym, jak został ogłoszony kandydatem na premiera, mówił, że nie chcieliby państwo przecież puścić dzieci do przedszkola, w którym pracują sami mężczyźni. I do tego sugerował, że mężczyzna, który chce pracować z dziećmi, to być może nie jest do końca zdrowy, być może jest niebezpieczny. No i to jest właśnie praca do wykonania nad tym przełamywaniem stereotypów dotyczących niektórych zawodów i pokazywania, że mężczyźni również mogą je wykonywać, bo znamy mężczyzn, nauczycieli przedszkolnych, którzy świetnie się w tej roli sprawdzają. To oczywiście nie oznacza, że wszędzie, w każdym zawodzie musi być po 50% kobiet i mężczyzn i powinniśmy mieć kwoty płci w zatrudnianiu do przedszkoli, zwłaszcza, że na razie przynajmniej nie byłoby wystarczająco dużo chętnych. No ale wiemy i z badań, i wiemy z, powiedzmy, dowodów anegdotycznych czy sytuacji, z którymi, o których mówią osoby, które chcą wykonywać ten zawód, że do takich sytuacji dochodzi.
A z czego wynika, czy wiadomo, z czego wynika ta preferencja dla studentek w przypadku wynajmowania mieszkania? Mówię tutaj nie o sytuacji jakichś mniejszości, jeżeli chodzi o mężczyzn, tylko no, dajmy na to, że mamy sytuację w Polsce i jest to całkowicie biały mężczyzna, Polak i też biała studentka, Polka, a mimo to preferowana jest studentka, nie student. Czy to jest kwestia jakiegoś stereotypu dotyczącego sposobu zachowania, życia, funkcjonowania?
Tak, z przekonania o tym, że studentka, że kobieta jest bardziej schludna, bardziej zadbana, bardziej dba o to miejsce, w którym będzie mieszkać, że być może będzie zapraszać mniej problematycznych gości, niż odpowiadający jej mężczyzna. Więc to jak najbardziej wynika ze stereotypu.
Jak wygląda sprawa z zainteresowaniem mężczyzn własnymi prawami? Bo przeglądając stronę państwa stowarzyszenia, zastanawiałem się, czy wielu mężczyzn lub chłopców, bo przecież tutaj też o chłopcach mówimy, zgłasza się z jakimiś problemami i pomyślałem sobie, że być może dla mężczyzny przyznanie się do tego, że ma jakiś problem, że czuje się dyskryminowany, samo w sobie jest trudne. I może po prostu mężczyźni nie chcą się do tego przyznawać, bo uważają, że to jest jakiś wyraz słabości, że należy sobie z tym samemu poradzić. Jak to wygląda? Jak to wygląda z państwa, z punktu państwa widzenia, państwa doświadczenia?
Niestety tak jest, że przyznawanie się do problemów mężczyzn jest niemęskie. My w stowarzyszeniu mamy obecnie ponad 120 osób. Z tego kobiet jest może około 10, więc zdecydowana większość to są mężczyźni. Jest to już całkiem pokaźna grupa o poglądach politycznych naprawdę prawie stałego spektrum, więc jesteśmy bardzo różnorodni pod wieloma względami, również geograficznie czy pod względem wykonywanych zawodów. Ale to przyznanie się czy zauważenie tych problemów jest trudne dla każdego mężczyzny, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o tym, że kobieta jest ofiarą systemu i w związku z tym mężczyzna powinien być tym rycerzem, który ją wspiera, który być może się poświęca dla niej, że przecież zawsze tak było. No ale to niestety powoduje, że nie organizujemy się, nie samoorganizujemy się wokół tych problemów, nie domagamy się rozwiązywania ich i no, ta presja na polityków jest wciąż dość mała, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania. Też mała jest wdzięczność mężczyzn, jeśli ktoś już zauważy jakiś problem, to też nie może liczyć się na to, że nagle mężczyźni na niego masowo zagłosują, jeśli zajmie się tym wyłącznie przed kampanią, także to jest ten moment ostatni, kiedy politycy teraz mogą zacząć budować coś wiarygodnego, zwłaszcza ci u władzy. Jeśli teraz nie zaczną działać naprawdę i podejmować konkretnych działań, to po prostu w kampanii już będzie za późno, żeby jakiegokolwiek mężczyznę przekonać, że te problemy zamierza podejmować w nowej kadencji. I mężczyźni u władzy również nie chcą się zajmować tymi problemami. Zazwyczaj tematy społeczne, tematy równości płci, to są kwestie kobiece, czy te, którymi się kobiety w polityce zajmują. I to widzimy też po rozkładzie ministerstw, tak, że kobiety rządzą edukacją, zdrowiem, rodziną i polityką społeczną, czy równością, a z kolei mężczyźni zajmują się finansami, obronnością i sprawami zagranicznymi, więc trudno jest znaleźć mężczyzn u władzy, którzy będą chcieli powiedzieć, ja chcę zrobić coś dla mężczyzn, chcę rozwiązać te problemy, też byłby wtedy uznany za takiego, mógłby być wtedy uznany za takiego no, seksistę, który się nie przejmuje kobietami albo właśnie walczy z kobietami i używa swojego przywileju do tego, żeby jeszcze właśnie coś dla mężczyzn dodatkowo załatwić. Tymczasem no właśnie większość mężczyzn u władzy uważa, że oni sami sobie zasłużyli na swój sukces. Tak? Oni nie chcą wierzyć w to, że mężczyzna może mieć jakieś problemy wynikające z płci, że być może chłopak na wsi, który ma znacznie słabsze wyniki w nauce niż dziewczynka, która jest w jego klasie, że on może wymagać jakiegoś wsparcia, że mężczyzna, który umiera znacznie wcześniej, również znowu na wsiach, na terenach peryferyjnych, że on też mógłby wymagać jakiegoś wsparcia od państwa, dlatego że mężczyzna, który odnosi sukces, chce być przekonany, że ten sukces sam sobie zawdzięcza. Więc często słyszę od polityków mężczyzn, że no jak mężczyzna chce, to on sobie sam te problemy rozwiąże i wszystkie bariery pokona. Ale tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, no wiele tych barier jest po prostu prawnych. Część barier wynika z nierównego traktowania. Jeszcze inna część wynika z kultury i jest zależna od tego, w jakiej rodzinie czy w jakim miejscu się urodziliśmy.
W Państwa stowarzyszeniu, przynajmniej w zarządzie, są, no przynajmniej takie jest moje wrażenie, bardzo poważne osoby. Pan jest naukowcem, zajmuje się pan zawodowo tymi sprawami. Szef stowarzyszenia jest też naukowcem, ale z dziedziny nauk ścisłych, więc to wygląda bardzo poważnie. Natomiast nie mogę nie zapytać o coś, co to jest kontrowersyjny temat i właśnie tutaj są wątpliwości, czy to wygląda poważnie. Bo jeżeli mówimy o dyskryminacji mężczyzn, to powstał ten ruch redpilowców i on gdzieś tam w tle cały czas jest i pewnie też wiele osób będzie to miało na myśli słuchając naszej rozmowy, czyli jeżeli ja, bo przyznaję, ja się nigdy temu bardzo blisko nie przyglądałem, natomiast ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby zrzucić winę za sytuację również w związkach, za to, że te związki nie powstają, że mężczyźni są odrzucani, zrzucić winę na kobiety i na ich rzekomo absurdalnie wysokie oczekiwania i standardy. No i tutaj się pojawia po stronie ludzi reprezentujących ten pogląd czasem nawet taka dosyć mocna agresja w wypowiedziach. Jak wy widzicie ten ruch, ten trend? Jak oceniacie tę argumentację czy to spojrzenie na rzeczywistość?
Rzeczywiście agresja, gdy się pojawia, jest problemem. Nie wiem, czy tym sednem tych poglądów czy idei, być może ideologii redpillowej jest zrzucenie winy. To jest jakiś pomysł wytłumaczenia sobie świata, być może mitologia, która skupia się znacznie bardziej niż my na różnicach biologicznych i na tym, że jeśli kiedyś jakoś było, albo jeśli jest podobnie w innych gatunkach, albo jeśli przyjmiemy założenie psychologii ewolucyjnej, to zawsze będziemy się zachowywać w określony sposób, będziemy się dobierać w pary na zasadach hipergamii, to znaczy, że kobieta będzie szukać mężczyzny, który jest jej co najmniej równy statusem. I w związku z tym, jeśli dzisiaj status społeczny kobiet i mężczyzn jest, można powiedzieć, praktycznie równy pod pewnymi względami, na przykład kobiety mają znacznie więcej, znacznie częściej mają wyższe wykształcenie, więc jeśli byśmy się skupili tylko na edukacji, no to jest jasne, że nie wszystkie kobiety z wyższym wykształceniem znajdą sobie mężczyznę, który będzie tak samo dobrze wykształcony. No, więc jest to jakaś taka, powiedziałbym, analiza systemowa. My z kolei w stowarzyszeniu staramy się przede wszystkim znaleźć rozwiązania polityczne dla tych problemów, które obserwujemy. Czyli jeśli widzimy, że chłopcy są mają znacznie słabsze wyniki w nauce, jeśli widzimy, że mężczyźni znacznie rzadziej kończą studia, że mężczyźni znacznie szybciej umierają, to staramy się znaleźć rozwiązania, które politycy mogliby wprowadzić w życie. Czyli nie skupiamy się na opowiadaniu rzeczywistości w internecie i tworzeniu właśnie jakiegoś spójnego, czy takiego uproszczonego wyjaśnienia świata, tylko staramy się ten świat zmieniać, dostosowywać do tych zmian technologicznych, które zachodzą, też do tych zmian kulturowych, i podejmować działania, które mężczyznom mogą pomóc.
A jeżeli byśmy spojrzeli na sam problem łączenia się w pary, znów odwołując się trochę może do tej diagnozy redpillowców, czy wy w stowarzyszeniu, w waszym ruchu ten problem dostrzegacie i jak diagnozujecie jego przyczyny? Tutaj pan trochę o tym mówił, ale właśnie nie wiem, czy pan się zgadza z tą diagnozą, że na przykład ta kwestia wykształcenia i poszukiwania mężczyzny, który co najmniej jest równy statusem, ona faktycznie ma znaczenie, czy może tych przyczyn należy szukać w zupełnie innych miejscach?
Mamy problem pierwszy taki, że kobiety i mężczyźni żyją w różnych miejscach. Każdy zna show Rolnik szuka żony. On jest oparty na faktycznym problemie, który występuje nie tylko w Polsce, bo również w innych krajach, i ten program został wyprodukowany w ponad 30 krajach już. Dlatego, że kobiety znacznie częściej migrują do miast. To jest częściowo związane z edukacją, ale też podobnie było w wielu krajach rozwiniętych, rozwijających się już kilkadziesiąt lat temu. I wynikało to z tego, gdzie jest praca dla mężczyzn, a gdzie jest praca dla kobiet. Jeśli kobiety chcą pracować w usługach, to więcej takiej pracy jest w dużych miastach, więc migrują. Do tego dzisiaj mają też możliwości właśnie zdobycia wyższego wykształcenia. Więc pierwsza rzecz to jest fakt, że w niektórych podlaskich gminach mamy na 10 młodych mężczyzn 7 młodych kobiet. Z kolei w Warszawie mamy o 10% więcej młodych kobiet niż młodych mężczyzn. Czyli oni się nie dobiorą w pary, nawet jakby mieli dowolne preferencje, bo po prostu żyją w różnych miejscach. Druga kwestia to jest rzeczywiście to, gdzie się spotykamy, jakie mamy preferencje czy aspiracje, jak sobie wyobrażamy swoją trajektorię życia, swój cykl życia. I jeśli mężczyzna zaczyna pracę znacznie wcześniej, to może być też wcześniej gotowy, żeby na przykład zakładać rodzinę. Jeśli kobieta kończy studia i dopiero potem zaczyna budować swoją karierę i myśli o tym na przykład, że jeszcze musi odbyć staż lekarski, zrobić doktorat, pójść na aplikację adwokacką albo zacząć swoją karierę, no to w momencie, kiedy kiedyś dobieraliśmy się w te ostateczne pary, czyli mając lat 20, 22, 23 powiedzmy być może, średnia to mniej więcej było 22 lata dla kobiet, 24 lata dla mężczyzn, gdy zawieraliśmy małżeństwo 30 lat temu. Dzisiaj to jest mniej więcej 30 lat dla mężczyzn. Po prostu wchodzimy w te ostateczne związki znacznie później i jest nam być może znacznie trudniej też znaleźć kogoś na takiej zasadzie właśnie i dopasowania, i być może trochę nabuzowania hormonalnego, które kiedyś pomagało w tym, żebyśmy dobrali się właśnie w parę na zasadzie takiej romantycznej.
Co by pan mógł powiedzieć na koniec naszej rozmowy komuś, kto ją obejrzał i chciałby się zaangażować w działania stowarzyszenia, chciałby do was przyjść, w czymś pomóc, coś zrobić? Co można robić w stowarzyszeniu na rzecz chłopców i mężczyzn?
Pierwszy mój przekaz byłby taki, żeby przeczytać moją książkę Mężczyźni o nierówności płci. Wtedy się można więcej dowiedzieć i o mojej diagnozie, ale też o problemach, którymi się zajmujemy, bo nie mówiliśmy na przykład właściwie o edukacji i o zdrowiu, o tym, dlaczego mężczyźni umierają wcześniej, dlaczego chłopcy mają znacznie słabsze wyniki w nauce, zwłaszcza na terenach wiejskich, o tym, ile mamy wypadków przy pracy i o wielu innych kwestiach.
A to przepraszam, to
Co
może
można.
zatrzymajmy się tutaj, bo rzeczywiście te pytania, które pan postawił, są istotne. Mnie szczególnie interesują te wyniki w nauce, bo jeżeli mówimy o chłopcach i dziewczynkach, którzy żyją w tym samym miejscu, czyli środowisko jest to samo, szkoła jest ta sama, wyniki w nauce są inne, więc co tu się dzieje?
W dużych miastach te nierówności między płciami są znacznie mniejsze, czyli na egzaminie ósmoklasisty w Warszawie, jeśli sumujemy wszystkie trzy części egzaminu, to chłopiec i dziewczynka będą mieli w miarę podobny wynik. Natomiast w niektórych gminach wiejskich, peryferyjnych, te nierówności są ogromne, nawet sięgają powiedzmy 1/6, to znaczy dziewczynki mają o 1/6 lepsze wyniki od chłopców, jak sumujemy wszystkie trzy części. I jest wiele gmin, w których to dziewczynki mają lepsze wyniki nie tylko z polskiego i angielskiego, ale też z matematyki. I to są właśnie gminy wiejskie, rolnicze, peryferyjne. To może wynikać jakby częściowo z tych stereotypów i tego, gdzie się przeznacza, powiedzmy, swoje dzieci, jaką się dla nich widzi przyszłość. Mówię o tych danych osoby, które pochodzą ze wsi. Mówią, no tak, bo my jako dzieci, chłopcy, musieliśmy iść w pole na przykład albo do warsztatu pomagać ojcu. Natomiast dziewczynki, wiadomo było, że one takiej pracy nie będą w dorosłym życiu wykonywać, więc starano się, żeby dopilnować ich i żeby się mogły dobrze uczyć i następnie kontynuować edukację i iść tą ścieżką, powiedzmy, bardziej licealną. Też jest mniej szkół technicznych czy branżowych, które odpowiadają zainteresowaniom dziewczynek i zawodom, które są tradycyjnie sfeminizowane, więc dziewczynki znacznie częściej idą do liceów. Ale część z tych nierówności jest biologiczna i jak widzimy po przykładzie tych dużych miast, można dobrze nadrobić te nierówności biologiczne, ale właśnie w miejscach, gdzie takiego systemu wsparcia wszystkich uczniów nie ma, albo gdzie nie stawia się chłopcom wysokiej poprzeczki akademickiej, nie mówi się im, że oni mogą pójść na studia i że warto się uczyć, nawet jeśli nie pójdą na studia, to że warto się uczyć takich ogólnych rzeczy, nawet jeśli wydają się na tym etapie życia mało użyteczne do pracy i niekoniecznie przynoszą zarobki, to w tych miejscach, gdzie właśnie nie wspiera się chłopców w nauce, te nierówności są znacznie większe. Jakie są te kwestie biologiczne? Po pierwsze, chłopcy, gdy idą do szkoły, czyli mając 6-7 lat, mają mniej rozwinięte umiejętności i werbalne, i małych ruchów ręką, czyli tak zwanej motoryki małej, co jest bardzo ważne, bo wtedy się pisze szlaczki, wtedy się rysuje. Można się łatwo do szkoły zniechęcić, bo już w pierwszych dniach okazuje się, że Małgosia z ławki pisze ładniej niż Jasiu. I w związku z tym ta pierwsza reakcja, to pierwsze zetknięcie ze szkołą może już być negatywne. Jasiu uczy się, że jest kiepskim uczniem. Do tego dostaje słabą ocenę z zachowania, bo być może jest bardziej rozbrykany. A do tego drugi etap, gdy dzieci mają mniej więcej 11-13 lat, zdaje się, zaczynają rozwijać umiejętności samokontroli, które są bardzo ważne, żeby się przygotować na przykład do egzaminu ósmoklasisty i żeby bardziej sumiennie się uczyć. I również to się wcześniej pojawia u dziewczynek. Czyli jeśli chłopiec nie jest dopilnowany, nie ma tej zewnętrznej motywacji, to jemu nie nadrobi tych swoich biologicznych, powiedzmy, skłonności i w związku z tym może zostać w tyle, może mieć słabsze wyniki w nauce i może mieć gorsze podejście, powiedzmy, bardziej negatywne podejście do szkoły.
Jeszcze kwestia zdrowia, bo o tym też pan wspomniał i przewijało się to w naszej rozmowie wcześniej.
Tak, zdrowie w pewnej części, oczywiście mężczyźni mogą sami o siebie zadbać i my staramy się docierać do mężczyzn, na przykład z kampaniami ulotkowymi na stadionach, przechodząc do tego pytania, co można robić w stowarzyszeniu. Rozdajemy ulotki na stadionach, które prowadzą do rzetelnych źródeł informacji o męskim zdrowiu. Staramy się promować kampanię czy możliwość zbadania się na NFZ za darmo co kilka lat. To się nazywa kiedyś profilaktyka 40+, a teraz moje zdrowie. Każda osoba, która ma 20 lat, może się za darmo przebadać na NFZ i dowiedzieć się właśnie, jaki jest ogólny stan zdrowia. I nawet jeśli teraz nic nam nie jest, to jest bardzo ważne, żeby mieć ten benchmark, tak, czy ten punkt odniesienia, żeby wiedzieć, czy nam się coś zmienia w organizmie za kilka lat i mieć tą możliwość porównania z wcześniejszymi wynikami. I mężczyźni, mając lat 19-20, gdy wychodzą z domu, widzimy to też w danych NFZ-u, znacznie rzadziej chodzą do lekarza. Kobiety z przyczyn naturalnych chodzą na przykład do ginekologa, też gdy zachodzą w ciążę, to już na pewno. Cały czas po osiągnięciu pełnoletności cały czas chodzą do lekarza i mają jakiś kontakt z ochroną zdrowia. Natomiast mężczyzna, gdy ma 20 lat, nic mu nie jest, nie ma żadnej kontuzji, to nie ma właściwie powodu takiego bezpośredniego, takiej bezpośredniej motywacji, żeby pójść do lekarza. Więc gdy kończymy 40 lat, już na pewno się wtedy powinniśmy przebadać, łącznie z kolonoskopią na przykład, to wydaje nam się, że no musimy się przyznać do swojej starości, tak? Do swojej nie tylko słabości, ale też do tego, że się już zestarzeliśmy, że zaczynamy walczyć o życie, że musimy o siebie zadbać, musimy się badać właśnie dlatego, że przekroczyliśmy pewny wiek i to pójście do lekarza, pójście na badania jest dla nas czymś zupełnie nienaturalnym, niecodziennym. Do tego nawyki i żywieniowe, i nałogi. Mężczyźni więcej piją, więcej palą i to jest jakaś zaszłość kulturowa w Polsce, czy szerzej w krajach postkomunistycznych. I to nas też odróżnia od Zachodu, od Europy Zachodniej, że pijemy więcej alkoholi tych ciężkich, mocnych. Mężczyźni też żyją znacznie krócej od kobiet, bo o ponad 7 lat. A w Holandii na przykład to są tylko 3 lata, więc bardzo wiele można zmienić. I kolejna rzecz to są nawyki żywieniowe, nawyki dietetyczne. Mężczyźni rzadziej sobie gotują, nawet gdy żyją sami, spędzają mniej czasu na gotowaniu, też trochę dlatego, że nie mamy takiego nawyku, nie wiemy, jak powinniśmy się odżywiać. I tutaj polecam stronę znowu NFZ-u, gdzie za darmo można pobrać cały jadłospis zgodnie ze swoimi wskazaniami i potrzebami, razem z przepisami, czyli dostaniemy dokładne wytyczne, nie tylko co powinniśmy jeść pod względem wartości, ale też jak to sobie przyrządzić. Jest również wersja łatwa dla tych, którzy nie chcą jakichś wymyślnych rzeczy sobie gotować, czy nie mają na to czasu, więc no, jak najbardziej sami mężczyźni mogą wiele zrobić, ale też apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, żeby podejmować więcej kampanii, które targetują mężczyzn, które starają się trafić właśnie do mężczyzn, dlatego z tych względów, o których powiedziałem, czyli mężczyźni się rzadziej badają, mniej o siebie dbają. Następna ważna rzecz, androbusy, które proponujemy, czyli coś jak mammobusy, które by ułatwiały mężczyznom skorzystanie z badań profilaktycznych, ale także symbolicznie pokazywały, że zdrowie mężczyzn jest ważne dla państwa polskiego, że to jest nasz priorytet cywilizacyjny, że nie zostaniemy w pełni, powiedzmy, członkiem Europy Zachodniej, dopóki mężczyźni będą tak wcześnie umierać jak obecnie i że musimy w zdrowie mężczyzn zainwestować, żeby być no, zdrowym społeczeństwem.
No to jeszcze wracając do tego, co można robić w stowarzyszeniu, o ulotkach już była mowa. Co jeszcze?
Gdy osoba dołącza do stowarzyszenia, zawsze pytamy, jakie są jej, powiedzmy, silne strony, co potrafi robić, gdzie mieszka, czym się chciałaby zajmować i czym się interesuje. Tak jak wynika z tej rozmowy już, zajmujemy się bardzo szerokim spektrum działań od właśnie rozwodów czy kwestii prawnych, przygotowywania pomysłów na postulaty polityczne i analizowania projektów ustaw, analizowania danych, przez zdrowie i kampanie prozdrowotne, przez edukację, gdzie też bierzemy udział w wielu kampaniach, jak na przykład Tata też czyta z Fundacją Powszechnego Czytania. Zgłaszamy teraz też projekty badawcze z innymi organizacjami, więc można się w ten sposób też angażować. Można nawiązywać kontakty z politykami i starać się przekazać im nasze postulaty, można angażować się w tworzenie treści na media społecznościowe. Można przedstawić swoją perspektywę, napisać wpisy na bloga czy na nasze media społecznościowe. Jeśli ktoś na przykład chce się podzielić swoją perspektywą na ojcostwo, na kulturę, tym jak mężczyźni są pokazywani na przykład w reklamach czy w filmach, albo chce polecić książki czy filmy, w których mężczyźni mogą znaleźć inspirację, no to właśnie takie rzeczy można robić. Można też brać udział w organizowaniu wydarzeń, czy to Kongresu Mężczyzn, który organizujemy, czy to wydarzeń lokalnych i na pewno będziemy tę ofertę wydarzeń jeszcze rozwijać.
Bardzo dziękuję za spotkanie w rozmowie niekontrolowanej. Pan dr Michał Gulczyński, członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.